Witam wszystkich bardzo serdecznie. Drodzy, ja dzisiaj chciałbym, jak to zwykle bywa z mojej strony, skupić uwagę na pewnym aspekcie naszego życia, uczyć siebie i słuchaczy moich, was, pewnych reguł postępowania chrześcijańskiego. Jak się wam wydaje, kiedy nastaną czasy ostateczne? Niektórzy uczą, dowodzą, że jeszcze nie nastały, bo jeszcze się nie wypełniło coś tam, jeszcze nie pojawiło się coś tam, jeszcze coś. W związku z tym czasy ostateczne jeszcze nie nastały. Ja osobiście raczej skłaniam się do tych, którzy twierdzą, że czasy ostateczne rozpoczęły się z chwilą, kiedy Jezus Chrystus wstąpił do nieba. Kiedy uczniowie zgromadzeni gdzieś tam w pobliżu Jerozolimy patrzyli, jak On unosi się na obłoku i odchodzi i mówi, tak jak anioł później mówi, tak jak widzieliście Go odchodzącego, tak przejdzie, tak Go zobaczycie, przychodzącego. Zdefiniowany mamy w czasie i w przestrzeni początek czasów ostatecznych. Koniec też właściwie jest zdefiniowany teoretycznie, że koniec czasów ostatecznych nastąpi wtedy, kiedy On przyjdzie. Wtedy, kiedy zobaczymy Go tak, jak wstępował do nieba, tak jak stąpi z powrotem. I to jest oczekiwaniem Kościoła od samego początku, żeby i trwanie w czasach ostatecznych. A że w tych czasach ostatecznych wiele rzeczy różnych może się wydarzyć, które są opisane, które się wydarzają, bo są zapisane, bo są przepowiedziane, a to, co zostało przez Boga zapowiedziane, na pewno się wypełni. I czasami sami nie jesteśmy w stanie zinterpretować tego wszystkiego, co na przykład czytamy, o czym się zastanawiamy i nie zawsze rozumiemy do końca. Zawsze intrygowało mnie takie stwierdzenie, że w ostatecznych czasach będzie tak prześladowanie, jakiego jeszcze wcześniej nie było. I różne miałem wyobrażenia na ten temat tego prześladowania. No, wtrącanych do więzień było mnóstwo ludzi za wiarę w Chrystusa. Tracili życie, byli katowani. Cóż jeszcze można wymyśleć? Co jeszcze może być takiego z prześladowania, którego jeszcze nie było, które jeszcze świat nie widział? Ja nie wiem, czy to, co teraz obserwujemy, już jest tym, co świat nie widział. No, zarazy różnego rodzaju i trudne czasy bywały. Przecież znane są z historii nie tylko ostatnich kilkudziesięciu czy kilkuset lat, ale zarazy dziesiątkowały ludzi w różnych regionach świata. Ale na pewno coś jest w tym, że Kościół doznaje pewnego rodzaju ucisku. Czy to coś dziwnego? Czy jest to powód, abyśmy się dziwili i w jakiś sposób zastanawiali, Boże, co to się dzieje? Jezus mówi, na świecie ucisk mieć będziecie, ale... Wiecie, to słowo ale ma wspaniałą funkcję, wspaniały przekaz, przesłanie. Z jednej strony świat i my na tym świecie będziemy mieć ucisk, ale ufajcie, bo ja zwyciężyłem świat. I właśnie w tym duchu, z tym nastawieniem chciałbym dzisiaj czytać, rozważać Boże Słowo. Dlatego też będzie to tekst z drugiego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, trzeci rozdział, dosyć dobrze znany tym, którzy czytają Boże Słowo, z tym, że nie będę czytał całego fragmentu w całości od razu, ale fragmentami, sekwencjami będę chciał dzielić się, czytać i analizować. Apostoł Paweł do swojego wychowanka Tymoteusza pisze w pierwszym wierszu tego trzeciego rozdziału takie słowa. Wiedz o tym, albo jak Biblia Warszawska, a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. A więc charakterystyką ostatecznych czasów jest to, że będą one trudne. I nie byłoby to w jakiś sposób czymś szczególnym, ta informacja, gdyby nie słowo, które tutaj zostało użyte. Użyte zostało tutaj takie greckie słowo halepos. Wiecie, my mamy różnego rodzaju zła. Wiemy, że coś jest złe, ale wcale nie musimy z tego korzystać. Jest to takie pasywne zło. Ono sobie jest, ale my możemy to ominąć, możemy uniknąć tego zła. Ale zło, które określa słowo halepos, to jest zło, które jest agresywne, które jest aktywne w swoim działaniu. To jest zło, które nie pozwoli ci spokojnie podążać twoją drogą. Zdefiniował to również ewangelista Mateusz, który w 8 rozdziale, w 28 wierszu, opisując wyprawę Pana Jezusa do ziemi Gederańczyków, pisze tak. Gdy przybył na drugą stronę do kraju Gederańczyków, z grobów wyszli dwaj opętani. Szli mu naprzeciw. Byli oni tak groźni, że nie było mocnego, który by ważył się przejść tamtą drogą. Sama droga po drugiej stronie jeziora Genezaret czy Galilejskiego Morza, różne określenia. Sama droga po tej drugiej stronie wydaje mi się, patrząc na topografię czy oglądając ją bezpośrednio, jestem przekonany, nie jest wcale, nie należy do łatwych. Skaliste, strome brzegi, klify i wspinaczka tam w ten rejon na pewno do najłatwiejszych nie należała. A więc i sama w sobie ta droga była już pewną trudnością do pokonania. Tak jak idziesz w góry i masz do wyboru czasami dwie, czasami trzy opcje. Łatwą trasę, możesz mieć trasę średniej trudności, no i zazwyczaj zaznaczana czarnym kolorem trudna trasa. No tak, ale to sobie możesz sam wybrać i to są pasywne trudności, w których możesz uczestniczyć. Ale tu, w ziemi Gederańczyków, pojawiło się halepos i ono tam jest użyte właśnie przez Mateusza. Halepos, agresywne zło. Nie było takiego mocnego, który by się odważył przechodzić spokojnie tamtą drogą, dlatego że ci dwaj, wychodząc, mieli taką siłę oddziaływania, taką moc, tak byli skłonni atakować, że ludzie unikali tej drogi za wszelką cenę. Halepos. Na pewno każdy z was w życiu spotkał się z takim halepos gdzieś tam w jakichś okolicznościach. Ja przypomniałem sobie o tym słowie ze 20 lat temu może, kiedy z moim przyjacielem, już niestety nieżyjącym, wjechaliśmy do Puszczy Białowieskiej. I tam wykonywaliśmy pewne roboty niedaleko i mając chwilę wolną, postanowiliśmy wjechać do tej puszczy. I jadąc taką drogą, nie ulicą, dojechaliśmy do jej końca. Przed nami było tylko taki staw, pamiętam, taka zielona woda w nim. No i żadnego dalszego przejścia, no więc nie można było jechać dalej. Zawróciłem i wtedy, kiedy zawróciłem, aby jechać z powrotem, skąd przyjechaliśmy, naraz wyszedł potężny, samotny żubr. Był gdzieś oddalony o 50 metrów od nas. Nie wiem, może ktoś z was by się tego nie bał, ale ja przyznaję, że troszkę mi się zrobiło tak dziwnie. Tym bardziej, że ten żubr, jak myślałem, że przejdzie przez ulicę, przez tą drogę i pójdzie sobie w las w dalszym ciągu. Ale ten żubr obejrzał się, odwrócił się w kierunku naszym, tak na wprost tej drogi, pochylił głowę, kilka razy tupnął nogą i Krzysztof do mnie mówi: słuchaj, wyłącz silnik, nie drażnijmy go. Ja mówię: słuchaj, No ale wyłączę silnik, to może lepiej będzie jakoś uciekać przed nim. Mówi, gdzie chcesz uciec? Nie masz możliwości. Wyłączyłem silnik, przeczekaliśmy może kilka minut, a to była wieczność. I ten żub się odwrócił i poszedł swoją drogą. Jaka ulga. Zrozumiałem wtedy na własnej skórze halepos. Drodzy, właśnie, apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, do swojego wychowanka, do współpracownika, a to wiedz, że w ostateczne czasy, w czasach nastaną czasy trudne. Nastanie halepos. Nastanie coś, co nie pozwoli ci spokojnie siedzieć. Daj mi spokój, ja sobie idę swoją drogą, ty sobie idź swoją drogą i nie wtrącajmy sobie, nie przeszkadzajmy sobie. Iloż to dzisiaj ludzi, począwszy od dzieci w szkołach, poprzez pracowników w różnych miejscach pracy, w zakładach, jest molestowanych, traktowany jest mobbing. Iluż to ludzi na myśl, że znów w poniedziałek trzeba iść do pracy, drży, dostają po prostu jakichś nerwowych skurczy, nie potrafią się w pełni skupić, bo znów będzie tam szef, będzie tam współpracownik, który bez przyczyny atakuje, który bez przyczyny po prostu utrudnia życie. I nie pomoże, że chcesz być obojętny, że chcesz, daj spokój, odpuść. Nie. Ludzie mają w sobie coś czasami, aby dręczyć innych. Halepos. Apostoł, pisząc ten pierwszy werset, to pierwsze zdanie, kierując do Tymoteusza, zauważam bardzo wyraźnie, że zależy mu na tym, aby chrześcijanin. Bo jeśli Tymoteusz, to i my również. Tymoteuszu, to wiedz. Bracie i siostro, przyjmij to do wiadomości. Drogi przyjacielu, wiedz o tym, że takie czasy z halepos się pojawiły i pojawiać będą. One mają prawo tutaj funkcjonować. Przyjmij to do wiadomości. Ja wiem, że my chrześcijanie bardzo często kładziemy nacisk na naszą wiarę. Wiarą chcielibyśmy uporządkować cały świat, a jeśli nie cały świat, to jakieś tam najbliższe otoczenie, aby wszystko było poukładane, było w porządku, żebyśmy nie mieli żadnych problemów w swoim życiu, w swojej rodzinie, w swoim domu. Panie Boże, to mnie uwiera, tamto uwiera, załatw, rozwiąż, pobłogosław. Dobrze, możemy się modlić, powinniśmy się modlić, powinniśmy dążyć do pokoju ze wszystkimi ludźmi. Ale nie zawsze się to nam udaje. Drodzy, to wiedz, że spotykać się będziemy z czasami trudnymi. Wiecie, zanim przejdę dalej, to chcę wam powiedzieć tak, że wiedza jest bardzo ważnym czynnikiem w naszym życiu chrześcijańskim. Nie tylko chrześcijańskim, ale przede wszystkim chrześcijańskim. Bo nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę wszyscy i jesteśmy tego na co dzień świadomi, że to, co wiesz, to kształtuje twoje decyzje, to kształtuje twoją postawę. To pozwala ci podejmować wybory, których dokonujesz każdego dnia wielokrotnie. Wiedza, którą zdobyliśmy gdzieś, kształtuje naszą postawę. Oczywiście wiara również. Ale apostoł Paweł mówi, nie, Tymoteuszu, wiesz, że przyjdą takie czasy trudne, ale wiedz o tym. I ja chciałbym dzisiaj też to uświadomić samemu sobie, ale każdemu z was, drodzy, i tu na tej sali, i tam gdzieś siedzący przy swoich komputerach. Wiedzmy o tym, że w czasach ostatecznych będziemy spotykać się z halepos. Wiedzmy o tym. No dobrze, ale skoro mówię o wiedzy, że ma tak bardzo ważne znaczenie w moim i w twoim życiu, bo kształtuje postawę, decyduje często o tym, jak postąpisz. Jeśli czegoś nie wiesz, a podejmujesz decyzję, czasami ci się udaje, ale jak się nie uda, jak czasami głupio jest, że nie wiedząc podjęło się decyzję. No dobrze, ale wiedza sama się nie pojawia, tak od, z powietrza. Zdobywanie naszej wiedzy, ty i ja, zdobywamy ją z jakichś źródeł. Nauczyłeś się czytać i pisać, dlatego że gdzieś ktoś stanął na twojej drodze jako nauczyciel i stał się źródłem twojej wiedzy. Ktoś inny nauczył cię liczyć, dodawać, odejmować, coś tam może jeszcze więcej, jeśli chodzi o matematykę. Źródło wiedzy jest bardzo istotne. Czy wiesz, czy znasz źródła swojej wiedzy, którą posiadasz? Według której dzisiaj podejmujesz decyzję i kierujesz się według tej wiedzy, którą posiadasz? Czy znasz źródła? Z przerażeniem czasem obserwuję ludzi, którzy mówią, ach, ludzie mówią, albo słyszałem, albo w internecie napisano. A co wiesz, jeśli chodzi o internet, jakie jest jego źródło? Co wiesz o tych tak zwanych autorytetach, nawet mających naukowe tytuły? Co wiesz, jakie jest ich życie? Jakie jest ich źródło? Że czerpiesz haustami i później to powtarzasz i według tego podejmujesz decyzję. Nawet innych w jakiś sposób zaczynasz pouczać w myśl tego, co się dowiedziałeś. A sprawdziłeś to źródło? A jesteś pewien, skąd i od kogo się tego nauczyłeś? No właśnie, to jest tak bardzo istotne dla apostoła Pawła, aby nauczyć Tymoteusza. Pisze dalej do niego. Więc apostoł Piotr jeszcze dodam, że nie jest to oderwany tekst i przypisany tylko do apostoła Pawła. Popatrzcie, co apostoł Piotr pisze w swoim drugim również liście, w trzecim rozdziale, trzeci i czwarty wiersz. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, które będą postępować według swych własnych pożądliwości. Zobaczcie, znów powtarza Piotr te słowa. Wiedzcie, wiedzcie przede wszystkim to, że w ostatecznych dniach przyjdą szydercy i mówić będą. Gdzie jest przeobiecane przyjście Jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Wiedzcie to, że w ostateczne dni przyjdą szydercy z drwinami. My czasami jako chrześcijanie, gdy coś takiego się zaczyna dziać, takie święte oburzenie nas ogarnia. Chcielibyśmy od razu, jak może ci dwaj uczniowie gromu, Panie Jezu, pozwól, no, ściągniemy ogień z nieba, niech to wszystko, co o nim mówią, zostanie zniszczone, wypalone. Niech to zniknie sprzed naszych oczu, sprzed naszej drogi życiowej. Nie chcemy z tym mieć nic do czynienia. A jednak to istnieje, a jednak to jest. Czasy ostateczne właśnie tym się charakteryzują, między innymi, że panuje halepos, że pojawia się zło agresywne. No bo jakże można powiedzieć szyderca? Nie prosisz go, słuchaj, czy mógłbyś wyszydzić moją postawę wiary, moje życie? Czy byłbyś tak łaskaw, aby troszeczkę powyśmiewać się ze mnie? Nie. Czasami wracasz do domu i płaczesz. Inni nie mogą sobie z tym poradzić, szczególnie młodzi ludzie, nastolatkowie. Sięgają czasami, i to niestety coraz częściej, po ostateczne rozwiązanie. Dlatego, że nie mogą sobie z tym poradzić. To wiedz. To wiedzcie, że takie będą czasy ostateczne. Drodzy, cóż to tam się dalej, na co dalej apostoł chce zwrócić Tymoteuszowi uwagę? Przede wszystkim w następne wersety, które będę czytał, zatytułowałem sobie upadek wartości moralnych. No bo pisze tak do Tymoteusza. Ludzie będą bowiem samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga. Wow! Na takim świecie żyć. Ludzie, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy, również i tych się wystrzegaj. Upadek wartości moralnych. My jako chrześcijanie bardzo często przypisujemy wszelkiego rodzaju zło, które się pojawia na naszej drodze. Ach, to diabelska robota. To oczywiście ja nie chcę powiedzieć, że to nie jest, że w tym nie macza swoich wpływów, swojego oddziaływania. Ale dla apostoła, który informuje Tymoteusza, mówi: ludzie, to ludzie będą takimi. To ludzie będą źródłem tych właśnie rzeczy, że będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniercy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ludzie. On tu nie wymienia, że diabeł tak pokusił tych ludzi, że oni i za wszystko wini diabła. To ludzie. Uświadamiając sobie ten fakt, stanąłem przed Bożym obliczem i mówię: Panie, wielka jest Twoja łaska. Miłosierdzie Twoje nie ma granic. Ty takim ludziom chcesz okazywać swoją łaskę, swoją miłość? Do takich ludzi przyszedłeś, aby ich ratować, aby ich wyprowadzić? Jakąż więc ja mogę mieć legitymację do tego, żeby się od nich odwrócić i powiedzieć: nie, nie chcę z wami mieć nic do czynienia. Skoro On, święty Bóg, przyszedł, aby jeśli się kogokolwiek da, kto przyjmie, kto uwierzy, aby mógł zostać wyratowany, pomimo tego, że był samolubny, chciwy, chełpliwy, pyszny, bluźniercy i tak dalej. Rodzicom nieposłuszny. Och, wiecie, co za tym kryje się, to rodzicom nieposłuszni? To jest pierwszy krok do tego, aby lekceważyć autorytety. Bo najpierw, będąc małolatem tak zwanym, zaczynasz być nieposłuszny rodzicom, a jutro będziesz kpił z nauczyciela, pojutrze będziesz lekceważył swojego szefa i tak dalej, a potem kończąc na władzy. Kto dzisiaj okazuje szacunek władzy? Kto darzy autorytetem? Dlatego ta władza bardzo często siłą chce wymusić podporządkowanie. No bo jest władzą. Ma do tego prawo. Upadek autorytetów zaczyna się od nieposłuszeństwa rodzicom. Ludzie. A chrześcijanie? No, chrześcijanie to inny sort ludzi, myślicie? Niektórzy przybierają pozór pobożności. Tyle, że jej skutków nie widać. Nie ma. Nie ma rezultatów. Są piękne słowa, są piękne deklaracje, są hasła wywieszone, ogłaszane, jak to cudownie być z Jezusem, jak to cudownie być dzieckiem Bożym, jaką to wspaniałą przyszłość. Ale popatrzysz za tym człowiekiem, nic nie ma, tylko zgliszcza. Tylko problemy, tylko nierozwiązane sprawy. To jest bolesne. Dlatego, że wcale nie oznacza to, że ten pozór pobożności, który pozbawiony jest mocy, to tu chodzi o dary Ducha Świętego, prorokowanie, czynienie cudów, uzdrawianie i tak dalej. Po części też. To ma też miejsce. To się też w tym może zawierać. Ale dla mnie większym znaczeniem jest to, jakie są owoce życia chrześcijanina. Jak funkcjonuje w swoim życiu, kiedy jest już nie na początku drogi, bo na początku się uczysz, ale jak już mija rok, dwa, pięć, dziesięć, czy dziesiąt, to autorytet albo jest tylko deklaracja. I oczywiście apostoł zwraca uwagę Tymoteusza na to, co się dzieje w tym świecie. Popatrz, no ludzie, wiedz o tym. Ta wiedza jest potrzebna. Gdyby nie była potrzebna, apostoł Paweł by nie tracił czasu ani cennego pergaminu, żeby pisać te słowa. Ale apostoł ma pewien cel. Mówi, to wiedz. Bracie i siostro, drogi przyjacielu, to wiedz, ale. I znów tutaj mamy to słowo cudowne, ale. Albo lecz ty. Tamto dotyczyło ludzi. To oni tacy są. Może do nich również w jakiś sposób po części czy w całości należysz, cechując się tymi rzeczami. Rób wszystko, aby jak najszybciej z tego grona, z tego klubu się wydostać. Ale Paweł pisząc to, wiedz Tymoteuszu, mówi, ale ty. I tu jest coś, co on kieruje bezpośrednio do Tymoteusza. Lecz ty zajmij zupełnie inną postawę, a właściwie ją zająłeś. Bo co czytamy w 10 wierszu? Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, za moją wyrozumiałością, miłością i cierpliwością. Wow. Jakież można przypisać apostołowi zarozumialstwo? My byśmy to uduchowili bardziej. Nie, nie, żaden człowiek nie będzie wzorcem dla mojego życia. Nie będę liczył się ze słowem kogokolwiek, bo Pan mnie prowadzi. Pan mi wszystko będzie objawiał. Pan mi pokaże drogę. Ale na tej drodze Pan stawia mi człowieka. Masz w swoim życiu mentorów? Masz kogoś, od kogo coś usłyszałeś? I to dokonało korekty w twoim życiu? Ja mam kilku takich mentorów, których podziwiam za ich dojrzałość, mądrość. Mądrość, która nie jest przyziemna, ale pochodzi z góry i która w tym wszystkim, przez co przechodziłem czy przechodzę, pozwala mi okazywać się bardzo często zwycięzcą. Drogi przyjacielu, bracie, siostro, czy stać cię na tyle pokory, aby dopatrzeć się w postawie kogoś innego, chrześcijanina, dziecka Bożego, którego obserwując życie, możesz powiedzieć, wow, to jest cenne źródło. Tego człowieka warto posłuchać. Na jego życie popatrz, popatrz, warto zwrócić uwagę. Popatrz, jak on przeszedł swoją drogę. Mamy wśród siebie seniorów, którzy odchodzą. Jakże często zbyt późno, kiedy już odeszli, zauważamy dopiero ich wartości, które sobą prezentowali. Na ile z tego korzystałeś? Na ile podszedłeś kiedyś i zapytałeś coś więcej od takiej osoby, aby skorzystać, aby się czegoś nauczyć? Nie. Wielu powie, ja nie potrzebuję czegoś takiego, bo Pan mnie prowadzi. A wiesz, a powiem tak, że bardzo często Pan mnie prowadzi do drugiego człowieka, aby zapytać go o jego radę. Bo czasami ci, którzy tak deklarują głośno, Pan mnie prowadzi, Pan mi powiedział, to czasami po kilku latach od takich wypowiedzi dochodzę do wniosku, kim był ten Pan, co mu to powiedział. Bo na pewno to nie był Bóg. Bo Bogu się nie zmienia. Bóg nie ma przyćmienia, nie ma jakichś przebłysków raz tak, a innym razem inaczej. Jeżeli ci Pan powiedział, to trwaj w tym. I nie odstępuj ani na krok. Ale jeśli to ktoś inny niż Bóg, zastanów się, czy czerpiesz wiedzę z właściwego źródła. To jest bardzo ważne, bo tak jak powiedziałem, wiedza kształtuje twoją postawę. Podejmujesz w oparciu o nią decyzję. Chciałbym, mówiąc to tak kolokwialnie, użyć słów apostoła, które kieruję do Tymoteusza. Tymoteuszu, tak trzymaj. Idź za moim przykładem, za moimi dążnościami, za moimi cechami. Popatrz się, przez to wszystko przeszedłem. Popatrz się, jak trwam w wierze, naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Do innych zborów piszę, naśladujcie mnie, tak jak ja naśladuję Chrystusa. Czy masz kogoś takiego na myśli, kto naśladuje Jezusa Chrystusa i ty w ten sam sposób chcesz Jego naśladować? Czy jesteś zbyt pyszny, zarozumiały, mający właściwie na uwadze tylko siebie i Boga, a innych ludzi? No, niech sobie każdy żyje po swojemu. Dobrze. Apostoł Paweł dalej do Tymoteusza mówi, słuchaj, nastąpi ekspansja fałszywych nauk. I wyraża to w tym samym rozdziale, w kolejnych wersetach, od 6 do 9, że są to ludzie, którzy zawsze się uczą, nigdy do poznania prawdy nie dochodzą. Co chwileczkę jakieś nowe idee, nowe przepisy, nowe diety, nowe zasady. Przyrównał ich do Janesa i Jambresa, którzy przeciwstawili się Mojżeszowi. Tych imion nie znajdziecie w Biblii, ani w Starym, oprócz tego miejsca w Nowym Testamencie. Apostoł Paweł tutaj wykorzystał tradycję żydowską, która w swoim talmudycznym podejściu przypisuje te imiona dwóm magom, którzy na dworze Faraona przeciwstawili się Mojżeszowi. Gdy Aaron rzucił laskę Mojżesza, ta stała się wężem, to oni rzucili też swoje laski. I tradycja żydowska mówi, że jeden nazywał się Janes, a drugi Jambres. Jakie znaczenie tych słów? Janes oznacza drażniący, a Jambres pieniący się uzdrowiciel. Czy spieniony uzdrowiciel. No dobrze, jak zwał, tak zwał. Ale to, co z tymi naukami jest, fałszywymi, które się pojawiają, poglądami. Słuchajcie, czasami te teorie spiskowe tak zwane, to człowieka aż skręca. Ale moją pociechą jest to, co Paweł pisze do Tymoteusza. Daleko nie zajdą. I widzę to, że nie dochodzą daleko. A ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, tak samo jak stało się z tamtymi. To wiedz, Tymoteuszu. Bo czasami może to być imponujące. Może być atrakcyjne poznanie. Wow! Ależ źródło, ależ wiedza. Sprawdź. Czy to nie jest czasem kolejna lekcja, która nie podnosi tych ludzi wiedzy czy doświadczenia, którzy nie poznają więcej przez to prawdy. Po raz kolejny w 14 wersecie Paweł pisze, tak dzieje się z tymi ludźmi. To oni tacy są, ale znów ty. Ale ty, Tymoteuszu, trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogo się nauczył. Zwróćcie uwagę. Apostoł Paweł mówi, wiedzę, którą nabyłeś, której jesteś pewny, której jesteś przekonany, według której podejmujesz decyzję. Wiesz, od kogoś się nauczył? Znasz tego, który cię w tą wiedzę wprowadził? Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego jesteś pewny. Chociaż tą wiedzę będą ci starać się wypaczyć, wyśmiać, powiedzieć, że to jest przeżytek, że to nie tak, że już są teraz nowe, nowsze i jeszcze bardziej skuteczne jakieś metody. Bracie i siostro, drogi przyjacielu, w chrześcijaństwie Boże Słowo jest niezmienne. A mimo to cały czas bardzo aktualne. Trzecim aspektem, bo chcę już kończyć, jest umiłowanie komfortu, swego rodzaju hedonizm, na który apostoł Paweł zwraca uwagę i przeciwstawia temu cierpienie. Lecz ty poszedłeś za moją nauką, pisze, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami. Kto chciałby iść w ślad za prześladowaniami czyimiś? Znajdujemy opisy ludzi, którzy, gdy doszło do prześladowań, szybko odwracali się od swoich znajomych, przyjaciół, udając, że nie mieli z tym nic wspólnego. Przecież wszystko zaczęło się od Piotra na dziedzińcu. Ale ty też jesteś jednym z tych uczniów Jezusa. Ja? Nie. Ja z tym nie miałem nic wspólnego. Ale ty, Tymoteuszu, poszedłeś za moimi prześladowaniami, za moimi cierpieniami, które mnie spotkały. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Och, jak niepocieszające dzisiaj słowa. Nie wiem, czy to was zbuduje, że powiem, że na tym świecie będziemy dalej prześladowani. Będziemy mieć ucisk, ale możemy mieć pełną ufność w Jezusie Chrystusie. Na zakończenie mam pytanie, które kieruję również do siebie. Zastanów się i odpowiedz. Kiedy po raz ostatni przeczytałeś tekst Pisma Świętego, może jeden werset, który przemówił tak do ciebie, że pomimo zajęć minął jeden dzień, drugi, trzeci, a ty żyjesz tym słowem, które przeczytałeś. To słowo zaczęło żyć w tobie tak mocno, że nie mogłeś go zatrzymać dla siebie i dlatego przy najbliższej okazji, spotykając inną siostrę, brata, mówisz, ty wiesz, tak bardzo jestem tym poruszony, bo Bóg powiedział, bo to przeczytałem. Ja bardzo często spotykam ludzi, którzy tylko mówią o tym, co w wiadomościach było, ile jest kolejnych zakażeń, jak się zmieniają czerwone, żółte i jakieś inne strefy, co to dalej będzie. A później są jeszcze ci, którzy dalej mówią, wiesz, ale mówią, że jeszcze będzie gorzej. I tym się tak przejęli, tak mocno to poruszyło ich, że muszą się podzielić z innymi ludźmi. A gdzie Boże Słowo, które ma być światłością naszym ścieżką? Gdzie jest to, co jest pochodnią dla naszego życia? Kiedy więc po raz ostatni był taka chwila, że to słowo do ciebie tak przemówiło, że przynajmniej do kogoś ze swojej rodziny potrzebuje, mówi, wiesz co, jestem do głębi poruszony. A tu ludzie są poruszeni tym, jedni, że nie wszyscy noszą maseczki, A inni są tak bardzo poruszeni tym, że inni noszą te maseczki i tylko trzeba zwracać jednym i drugim uwagę. Niektórzy nie przychodzą na nabożeństwa tylko dlatego, że nie wszyscy mają maski. Inni nie przychodzą dlatego, że te maski trzeba zakładać. I to jest temat. O tym trzeba mówić, o tym trzeba się informować. Boże Słowo? Co było ostatnią niedzielę głoszone? Zaraz chwileczkę muszę zobaczyć na YouTube'a. Ja wam powiem. Sola Scriptura była tutaj wymieniona. Tylko Pismo jako jedno z tych pięciu sola. Tylko Pismo się liczy. Nie to, co piszą gazety. Nie to, co mówią ludzie. Ale to, co mówi Wszechmogący Bóg. A Bóg przemawia przez apostoła do Tymoteusza. Świat tak, ale Ty. A ja chciałbym dzisiaj stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Boże, wiem, co się dzieje wokół, ale ja chcę według Twojego słowa żyć. Modlę się więc, aby Boże Słowo ponownie zajęło swoje najwyższe miejsce w moim życiu, ale w życiu także każdego z was, słuchających mnie dzisiaj, na tym miejscu, czy gdzieś tam w swoich domach. Niech Bóg was błogosławi. Boże Wszechmogący, jesteś wielki. Ty nie chcesz odizolować nas od wiedzy. Wiedzy o tym, co się dzieje, dziać będzie. Ty zapewniasz, że diabelskie poczynania, zamysły nie są dla nas i nie będą dla nas tajne. Ale nie chcesz, abyśmy według nich kierowali swoim postępowaniem. Ty posłałeś słowo, słowo, które jest prawdą, które jest życiem, które prawdziwie jest ostoją w tym roztrzęsionym, rozdygotanym świecie. Bądź więc błogosławiony w moim sercu, w naszych sercach, a przez Ducha swojego Świętego niech pragnienie oddziaływania Twojego Słowa na nasze życie spowoduje, że o niczym innym z ludźmi tego świata nie będziemy mogli rozmawiać, jak o tym, co Ty powiedziałeś. I będziemy głosić, idąc może nie na cały świat, ale na ulice naszych miast, mówiąc, że jest ratunek, że jest zbawienie. Dziękuję Ci, że temu zepsutemu światu i nadwyrężonemu często przez zło Kościołowi dajesz szansę, okazując swoje miłosierdzie. Przyjmij wdzięczność. Amen.